Lekcja siódma, 15 sierpnia. Obraz miłości. Sobota, po południu, 8 sierpnia. Tekst pamięciowy. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Pierwszy list do Koryntian 13:13. Miłość zwycięża wszystko. Dlatego Paweł tak dużo pisał o miłości. Grecki czasownik agapan, miłować, oraz jego pochodne to najczęściej używane słowa dotyczące miłości w Nowym Testamencie. Słowa te występują ponad 135 razy w listach apostoła Pawła, co stanowi niemal połowę wszystkich przypadków ich występowania w Nowym Testamencie. To świadczy o tym, co stanowi zasadnicze przesłanie pierwszego listu do Koryntian. W Nowym Testamencie można wskazać wiele ważnych wersetów mówiących o miłości, takich jak list do Rzymian 8:35-39, pierwszy list do Koryntian 2:9-8-3, list do Galacjan 2:20, list do Kolosan 1:13, pierwszy list do Tesaloniczan 3:12 i inne. Jednak żaden nie może się równać z 13 rozdziałem pierwszego listu do Koryntian. W poprzedniej lekcji zaznaczyliśmy, że bez miłości wszystko inne, nawet dary duchowe, traci wartość. W tym tygodniu przyjrzymy się bliżej 13 rozdziałowi pierwszego listu do Koryntian i niesamowitemu obrazowi miłości, jaki został tam przedstawiony. Jak się przekonamy, miłość jest nie tyle emocją, co postawą, i to postawą wyrażaną w życiu, w czynach i słowach. W przeciwnym razie miłość to tylko słowo. To, czym jest miłość i jak działa, zostało w pełni objawione w życiu i dokonaniach Jezusa. Niedziela, 9 sierpnia. Niezbędne składniki miłości. W poprzedniej lekcji dotknęliśmy tylko tematu miłości rozwiniętego w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. W tej lekcji przyjrzymy się uważnie temu, co apostoł Paweł miał do powiedzenia o miłości. Przeczytaj 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Podsumuj to, co apostoł w tym rozdziale mówi o miłości. Pierwszy list do Koryntian 13:1-13. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym i choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy, wszystko zakrywa, wszystkiemu uwierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie, lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Paweł nie twierdzi, że dar języków, dary prorokowania, mądrości, wiedzy i wiary czy dar dobroczynności są bezużyteczne. Owszem, są one cenne i pożyteczne, ale tylko wtedy, gdy są wykorzystywane w imię miłości. Miłość, o jakiej mówi Paweł, nie jest miłością z rodzaju tych, jakie ludzie mają na myśli, gdy mówią na przykład, kocham truskawki, albo kocham moich przyjaciół, czy nawet kocham moją żonę i moje dzieci. Nie jest to miłość taka, jaką przeważnie pokazuje się w filmach. Nie jest to też miłość o podłożu erotycznym, choć często bywa tak właśnie rozumiana, na przykład gdy rozdział ten jest cytowany podczas uroczystości zawarcia związku małżeńskiego. Tej miłości nie można ograniczyć do uczucia, dobroci, zalety charakteru czy dobroczynności. Ta miłość jest po trochu tym wszystkim. Jednak w swojej istocie miłość jest szczególną łaską udzielaną nam przez Ducha Świętego. Miłość opisana w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian to udzielana przez Ducha Świętego motywacja prowadząca do działania nacechowanego uczuciami, dobrocią, zaletami charakteru i dobroczynnością. Jest to zupełne poświęcenie naszych czynów, uczuć i myśli dla Chrystusa i naszych bliźnich. Jakie ostrzeżenie kieruje do nas Jezus? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 24:12. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Oto dlaczego miłość, greckie agape, jest tak niezbędna i ważna. W mocy Chrystusa możemy nie dopuścić do tego, by miłość oziębła w naszych rodzinach, zborach i naszym sąsiedztwie. Chrystus dał nam przykład miłowania, oddając za nas życie na krzyżu. Nie ma większego i mocniejszego wyrazu tego rodzaju miłości. Choć nigdy nie będziemy w stanie w pełni takiej miłości odzwierciedlić, to jednak dzięki łasce Bożej możemy dążyć do okazywania jej w naszym życiu w takim stopniu, w jakim jest to możliwe. W jakich sytuacjach wyrażanie tego rodzaju miłości może wywrzeć silny pozytywny wpływ na tych, którzy pragną jej ponad wszystko? Poniedziałek, 10 sierpnia. Czyny miłości. Pierwszy list do Koryntian 13:4-7 to serce całego rozdziału. Paweł wymienia cechy miłości, wskazując, czym jest miłość, a czym nie jest, przez ukazanie, co miłość czyni, a czego nie czyni. Paweł personifikuje miłość, aby dać nam pojęcie o tym, jak postępuje człowiek napełniony miłością przez Ducha Świętego. W swoim opisie miłości Paweł używa szeregu greckich czasowników wskazujących działanie. Według niego miłość to bardziej sposób postępowania niż uczucia czy emocje. Zatem, co czyni miłość i jaka ona jest? 1. Jest cierpliwa, greckie makrothymein. Czasownik makrothymein znaczy okazywać cierpliwość nawet w trudnych okolicznościach. Taka cierpliwość oznacza także zdolność wzajemnego znoszenia się. Zobacz list do Efezjan 4:2. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni i drugich w miłości. 2. Jest dobrotliwa, greckie chrestyu esthai. Czasownik chrestyu esthai występuje tylko w tym jednym miejscu w całym Nowym Testamencie, ale inne słowa pochodzące od tego samego rdzenia występują dość powszechnie. W Septuagincie, greckim przekładzie Starego Testamentu, słowa pochodzące od tego rdzenia występują często w Księdze Psalmów, gdzie odnoszą się do dobroci i życzliwości Boga kojarzonej z Jego miłosierdziem. Zobacz Księga Psalmów 145:9. Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi Jego dziełami. Mówiąc o tym, że miłość jest dobrotliwa, Paweł ma na myśli to, że miłość do bliźnich musi naśladować Boże współczucie i miłosierdzie wobec ludzkości. 3. Raduje się, greckie synchairein, z prawdy. Czasownik synchairein oznacza posiadanie zdolności doświadczania radości wraz z inną osobą. Zobacz Ewangelię Łukasza 1:58. I usłyszeli sąsiedzi i krewni jej, że Pan okazał jej wielkie miłosierdzie, i cieszyli się razem z nią. Ewangelia Łukasza 15:6-9. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich, weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi, weselcie się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Pierwszy list do Koryntian 12:26. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznajesz ci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. List do Filipian 2:17-18. Ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego wiary waszej, raduję się i cieszę razem z wami wszystkimi, z tego tedy i wy się radujcie i cieszcie razem ze mną. Wszystko zakrywa, greckie stegein. Bibliści zastanawiają się jeszcze nad tym, czy czasownik stegein występuje tu w znaczeniu zakrywać, traktować coś jako poufne, co zawiera także znaczenie chronienia, czy raczej w znaczeniu znosić, cierpliwie i wytrwale tolerować. Pojęcie wytrwałości wyraźnie występuje w pierwszy list do Koryntian 9:12, co prowadzi większość interpretatorów i tłumaczy do wyboru drugiej opcji. 5. Wszystkim uwierzy, greckie pisteuein. Czasownik pisteuein pochodzi od tego samego rdzenia, co słowo pistis, wiara. W kontekście 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian wierzenie we wszystko oznacza udzielanie bliźnim kredytu zaufania. 6. Wszystkiego się spodziewa, greckie elpidzein. W Nowym Testamencie czasownik elpidzein zawsze odnosi się do wierzenia czy oczekiwania, że nastąpi coś dobrego. 7. Wszystko znosi, greckie hypomenein. Przypuszczalnie czasowniki stegein i hypomenein w pierwszy list do Koryntian 13:7 mają podobne znaczenie. Są one synonimiczne, a oznaczają w tym przypadku wytrwałość wśród trudności. Paweł używa słowa hypomenein pod koniec zdania, by uniknąć powtórzenia stegein. Powtarzając podobną myśl przy pomocy różnych słów, zwraca uwagę na wiarę i nadzieję jako centralny punkt. Mówiąc innymi słowy, miłość trwa, wierząc i posiadając nadzieję. Porównaj pierwszy list do Koryntian 13:4-7 z list do Galacjan 5:22-23. Jakie wspólne przesłania dostrzegasz w obu fragmentach listów? Jak możemy okazywać tego rodzaju miłość w naszym życiu? Pierwszy list do Koryntian 13:4-7. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkim uwierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. List do Galacjan 5:22-23. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Wtorek, 11 sierpnia. Czego miłość nie czyni? Dlaczego Paweł wyraża cechy miłości nie tylko w sposób pozytywny, ale także negatywny? Przeczytaj jeszcze raz pierwszy list do Koryntian 13:4-7. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiem uwierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. We wczorajszej części lekcji skupiliśmy uwagę na 7 rzeczach, które miłość czyni. W tej części przyjrzymy się 8 rzeczom, których miłość nie czyni. Tak więc miłość. 1. Nie zazdrości, greckie zeleuein. Czasownik zeleuein można rozumieć pozytywnie, jak na przykład w wrażeniach, starajcie się, zeleuein. Tedy usilnie o większe dary. Pierwszy list do Koryntian 12:31. Starajcie się, zeleuein, też usilnie o dary duchowe. Pierwszy list do Koryntian 14:1. Starajcie się, zeleuein, gorliwie o dar prorokowania. Pierwszy list do Koryntian 14:39. Jednak w pierwszy list do Koryntian 13:4, podobnie jak w Dzieje Apostolskie 7:9. Słowo to jest użyte w znaczeniu negatywnym. Dobrze jest zazdrościć darów duchowych, ale źle jest żywić zazdrość wobec osób, które otrzymały dary duchowe. Taka postawa negatywnej zazdrości prowadzi do podziałów. Zobacz pierwszy list do Koryntian 3:3. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? 2. Nie jest chełpliwa, greckie perperuesthai. Czasownik perperuesthai zawiera pojęcie arogancji i pragnienie pochwały od innych ludzi. Jednak miłość nie skupia się na sobie w ten sposób. Jest to jeszcze wyraźniej podkreślone w kolejnych wyrażeniach. 3. Nie nadyma się, greckie fesiun. Czasownik fesiun występuje w pierwszy list do Koryntian 8:1 w słynnym stwierdzeniu apostoła Pawła, poznanie nadyma, ale miłość buduje. Stwierdzenie to dotyczy ludzi nadymających się z powodu swojego znaczenia. 4. Nie postępuje nieprzystojnie, grecki aschemonein. Czasownik aschemonein może mieć szeroki zakres znaczeniowy. Z reguły jednak oznacza postępowanie sprzeczne z normami społecznymi i moralnymi, postępowanie haniebne, karygodne, skandaliczne i niecenzuralne. Przypuszczalnie Paweł miał na myśli aroganckie i pozbawione taktu zachowanie stronnictwa mocnych wobec tych, których nazywali słabymi w zborze koryńskim. Zobacz pierwszy list do Koryntian 4:10. Myśmy głupi dla Chrystusa, a wyście rozumni w Chrystusie. Myśmy słabi, a wyście mocni, wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Pierwszy list do Koryntian 8:1-13. A co do mięsa, składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Poznanie nadyma, ale miłość buduje. Jeśli kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać, lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Co więc dotyczy spożywania mięsa, składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że nie ma bożka na świecie i że nie ma żadnego innego Boga, oprócz jednego. Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie, niektórzy bowiem, przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa, spożywają mięso jako składane w ofierze bałwanom i sumienie ich z natury słabe, kala się. Zapewne, pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy, i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. Albowiem jeśli by kto ujrzał ciebie, który masz właściwe poznanie, siedzącego za stołem w świątyni pogańskiej, to czyż to nie pobudzi sumienia jego, ponieważ jest słaby, do spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom? I tak przyczyni się twoje poznanie do zguby człowieka słabego, brata, za którego Chrystus umarł. A tak, grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Przeto, jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. 5. Nie szuka, greckie zetein, swego. To stwierdzenie jest podobne do tego, co Paweł napisał w pierwszy list do Koryntian 10:24. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. Miłość wyrzeka się swoich praw w imię dobra innych, zobacz lekcję 5. W sytuacji, gdy każdy szuka tego, co dobre dla innych, wszyscy korzystają. 6. Nie unosi się, greckie paroksynestchai. Czasownik paroksynestchai sugeruje wewnętrzny stan pobudzenia u osoby łatwo dającej się sprowokować do gniewu. To znaczy, że miłość nie jest porywcza, wybuchowa i drażliwa. 7. Nie myśli, greckie logizestchai, nic złego. Czasownik logizestchai ma tutaj znaczenie odwołujące się do księgowości, a oznacza, że miłość nie bierze pod uwagę czyjegoś rejestru złych postępków. Mówiąc innymi słowy, miłość świadomie wybacza. 8. Nie raduje się, greckie hairein, z niesprawiedliwości. Miłość nie tylko nie rejestruje cudzych złych uczynków, ale także nie cieszy się z nich. Gdy prawdziwie miłujemy bliźnich, nie cieszymy się z ich błędów, ale raczej staramy się pomagać im, by ich nie popełniali. Środa, 12 sierpnia. Obraz Jezusa. Gdy czytamy pierwszy list do Koryntian 13:4-7, możemy poczuć frustrację na myśl o tym, że w większym lub mniejszym stopniu nie dorastamy do tego zbioru cech miłości. Pisząc 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian, Paweł miał na myśli zapewne osobę Jezusa. Rzeczywiście, tylko Chrystus doskonale ukazuje wszystkie te cechy miłości. Tak więc Pawłowy obraz miłości jest ostatecznie obrazem Jezusa. czego te wersety uczą nas o miłości. Przeczytaj Ewangelia Jana 13:1-34. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Ewangelia Jana 15:9-12. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem, trwajcie w miłości mojej. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Pierwszy list do Tymoteusza 1:14. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Drugi list do Tymoteusza 1:7-13. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Pierwszy list Jana 3:16. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje, i my winniśmy życie oddawać za braci. Pierwszy list Jana 4:7-12, 19-21. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Bóg jest miłością. On miłuje nas tak bardzo, iż wydał za nas swojego jedynego Syna. Jezus jest pełnym wyrazem miłości Bożej. Jeśli chcemy wiedzieć, jak miłość się wyraża, musimy uważnie patrzeć na Jezusa. Jeśli bacznie przyjrzymy się obrazowi Jezusa w Nowym Testamencie, uświadomimy sobie, że wszystkie pozytywne cechy miłości wymienione w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian odnoszą się wprost do Niego. Jezus jest cierpliwy. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość, greckie makrotechymia. Pierwszy list do Tymoteusza 1:16. Jezus jest dobrotliwy. Słowo Boże mówi, że dobrotliwy jest Pan. Słowo Pan w tym wersecie odnosi się do Jezusa. Określenie dobrotliwy to tłumaczenie greckiego przymiotnika Chrystos, pochodzącego od tego samego rdzenia, co czasownik chrysteu esthai, okazywać dobroć, w pierwszy list do Koryntian 13:4. Jezus raduje się z prawdy. Jezus doświadczał radości, wypełniając wolę Ojca i polegając na Jego miłości. Zobacz Ewangelia Jana 15:9-11. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem, trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Ewangelia Jana 17:12-14. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Jezus wszystko znosi. W list do Hebrajczyków 12:2-3 czytamy, że Jezus wycierpiał krzyż. I od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie. Nikt nie zniósł tyle, ile on. Zobacz list do Filipian 2, 8. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Uczynił to dla radości, która go oczekiwała. Jezus wszystkiemu wierzy. Gdy Ananiasz podważył autentyczność nawrócenia Pawła. Zobacz Dzieje Apostolskie 9:13-14. Ananiasz zaś odpowiedział, Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie, ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Jezus zapewnił go, mąż ten jest moim narzędziem wybranym. Dzieje Apostolskie 9:15. Jezus widzi ludzi nie takimi, jakimi byli dotąd, ale takimi, jakimi staną się dzięki Jego mocy. W jaki jeszcze inny sposób Jezus objawia nam, czym jest prawdziwa miłość? Czwartek, 13 sierpnia. Wiara, nadzieja, miłość. Nauczyliśmy się już, że miłość jest cierpliwa, dobrotliwa, radosna, przebaczająca, wierząca, pełna nadziei i wytrwała, gdyż taki właśnie jest Jezus. Skoro zobaczyliśmy te cechy u Jezusa, to kolejnym krokiem będzie naśladowanie Go. Do tego właśnie Paweł wzywał koryńskich chrześcijan. Jednak jeśli usuniemy nie z ośmiu negatywnie wyrażonych cech miłości, uzyskamy niemal wierny opis postępowania Koryntian w tamtejszym zborze, zawistnych, chełpliwych, aroganckich, nieuprzejmych, egoistycznych, chowających urazy i wytykających cudze błędy. Wydaje się, że Paweł dobrał odpowiednie słowa do sytuacji Koryntian. Koryńscy chrześcijanie musieli się jeszcze dużo nauczyć. My nie różnimy się pod tym względem od nich. Po opisaniu tego, co miłość czyni i czego nie czyni, Paweł podsumował tę część listu, podkreślając wieczny charakter miłości, aby uświadomić swoim adresatom, jak ważne jest jej praktykowanie. Przyjdzie kiedyś taki czas, gdy proroctwa spełnią swoją rolę i nie będą już potrzebne. Podobnie będzie z darem języków. Także cząstkowa ludzka wiedza okaże się marna w zestawieniu z nowym poznaniem Boga. Zobacz pierwszy list do Koryntian 13:12. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Dary Ducha Świętego ustaną, gdy spełnią zadanie, do którego zostały ustanowione. Zobacz pierwszy list do Koryntian 13:10. Lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie. Jednak miłość nigdy nie ustaje. Podobnie, gdy Chrystus przyjdzie powtórnie, wiara ustąpi miejsca oglądaniu. Zobacz drugi list do Koryntian 5:7. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. A to, na co tak długo mieliśmy nadzieję, stanie się rzeczywistością. Zobacz list do Rzymian 8:24. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? Jednak ponad wszystko miłość będzie trwać jako najważniejsza cecha charakteru jedynego Boga w trzech osobach. Owszem, można powiedzieć, że wiara i nadzieja także będą trwać wiecznie. Wiara zostanie zapamiętana jako doświadczenie zbawienia. Zobacz list do Rzymian 4:3. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A nadzieja jako pragnienie oraz oczekiwanie coraz to nowszej radości i nowej wiedzy na nowej ziemi. Staną się one na zawsze cząstką doświadczenia odkupionych. Jednak miłość Boża będzie wiecznie dominować nad nimi. Wkrótce ujrzymy naszego Pana twarzą w twarz. Zanim nastanie ten dzień, mamy kierować się w naszym życiu trzema cnotami, wiarą, nadzieją i miłością. Ta triada określa pełnię chrześcijańskiego życia w mocy Ducha Świętego. Dlatego też często bywała i nadal bywa przywoływana wśród chrześcijan. Zobacz list do Rzymian 5:1-5. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. List do Galacjan 5:5-6. Albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. List do Efezjan 1:15-18. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. List do Efezjan 4:1-5. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni i drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju, jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jednak z tych trzech największa i najważniejsza jest miłość. Jest ona tą cechą, która opisuje naturę samego Boga. Zastanów się nad stwierdzeniem, Bóg jest miłością, jak mamy je rozumieć? Choć możemy je pojąć tylko częściowo, to jednak dlaczego to zdanie jest dla nas dobrą nowiną? Piątek, 14 sierpnia. Do dalszego studium. Bez względu na wzniosłość wyznania wiary, ten, którego serce nie jest napełnione miłością do Boga i bliźnich, nie jest prawdziwie uczniem Chrystusa. Choćby nawet posiadał wielką wiarę, a nawet moc czynienia cudów, to jednak bez miłości jego wiara byłaby bezwartościowa. Choćby przejawiał niespotykaną dobroczynność, to jednak gdyby czynił to z przesłanek innych niż niesamolubna miłość, nie zyska tym przychylności Bożej, nawet gdyby całe swoje mienie oddał, by nakarmić ubogich. Gdyby wreszcie w swej gorliwości poniósł śmierć męczeńską, ale przy tym nie był umotywowany miłością, zostałby uznany przez Boga za zwiedzionego fanatyka albo ambitnego obłudnika. Nie brakuje nam kazań. Najbardziej potrzebujemy miłości do ginących ludzi, tej miłości, która płynie obfitym strumieniem od tronu Bożego. Prawdziwe chrześcijaństwo napełnia całego człowieka miłością. Dotyka ona wszystkich elementów jego istoty, umysłu, serca, pomocnych rąk i stóp zdolnych stać zdecydowanie tam, gdzie Bóg je postawił, aby nie chodziły pokrętnymi ścieżkami i nie schodziły z właściwej drogi. Płonąca i pożerająca miłość Chrystusa do ginących ludzi jest życiem całego organizmu chrześcijańskiego. Tylko miłość płynąca prosto z serca Jezusowego ma moc uzdrawiającą. Jedynie On, w którym płynie miłość, tak jak soki w drzewie, a krew w ciele ludzkim, może spowodować zagojenie ran. Pytania do dyskusji. 1. Jak sądzisz, czy Pawłowa lista pozytywnych cech miłości jest wyczerpująca? Jeśli nie, jakie elementy możesz do niej jeszcze dodać? 2. Co Paweł miał na myśli, kierując do swoich adresatów nakaz: dążcie do miłości. Pierwszy list do Koryntian 14:1. Jak ma się to do tego, co apostoł napisał w pierwszy list do Koryntian 13:4-7? Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy, wszystko zakrywa, wszystkiemu uwierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. 3. Jakie cechy miłości najpilniej musisz stosować w praktyce swojego codziennego życia? Które z nich są najbardziej niezbędne w twoim zborze? Dlaczego Paweł porównał miłość z darami takimi jak prorokowanie, języki i wiedza? 4. Paweł wskazuje, że miłość jest ostatecznym rozwiązaniem problemu braku jedności wśród chrześcijan w Koryncie. Dlaczego? Jak ta zasada znajduje zastosowanie w twoim zborze dzisiaj?